Maryja i Józef. Związek idealny. Taki jest tytuł dzisiejszego Żaru Ognia. I można by na samym początku zapytać, naprawdę idealny? Na pewno? No bo jak się popatrzy na tą dwójkę tylko i wyłącznie z ludzkiej perspektywy, to widzimy, że Maryja to jest panna z dzieckiem. Ani ślubu nie było, ani męża, a już dziecko. A jak popatrzymy na Józefa, to widzimy, że to jest taki facet, którego do ślubu musiał anioł wypychać, żeby w końcu podjął ten krok. I tak do końca to nie wiadomo, czy on z tą Maryją rozmawiał, czy nie rozmawiał, bo Ewangelia nie ma żadnego słowa o jego słowie. Oczywiście można popatrzeć też w odwrotnej perspektywie i powiedzieć, jak naśladować taki związek, w którym Maryja w objawieniach prywatnych przedstawia się: ja jestem niepokalane poczęcie. A modlitwa eucharystyczna mówi o Józefie, że jest przeczystym oblubieńcem. Nie wiem, czy ktoś się tutaj odnajduje w niepokalanym poczęciu, albo ktoś uważa o sobie, że jest przeczysty. No to jak naśladować? Spróbujmy jednak w tej konferencji znaleźć przynajmniej takie cztery cechy, które w tym związku, w tych osobach wydobędziemy, żeby je naśladować. Pierwszą, od której chciałbym zacząć, to cecha, którą nazwałem sobie gotowość do wchodzenia w to, co niespodziewane i niemożliwe. Tradycja mówi, że kiedy Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, to jej rodzice już nie żyli. Więc to nie było tak, że przyszedł tata Maryi do Józefa i pogadał jak chłop z chłopem. Nie było też mamy Maryi. Oni się musieli sami z tym mierzyć. A myślę, że przede wszystkim on się musiał z tym zmierzyć. Że jego ukochana jest w stanie błogosławionym za sprawą Ducha Świętego. Józef był pobożnym Żydem. I tak mi się wydaje, że on na pewno znał proroctwo Izajasza, że oto panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel, ale proroctwo proroctwem, a życie życiem. No przecież nie można być matką i dziewicą jednocześnie. Nie można począć za sprawą Ducha Świętego. No nie można. To jest niemożliwe. I Józef staje w swoim życiu wobec takiej decyzji. Uwierzysz w niemożliwe, czy nie uwierzysz? I wydaje mi się, że to jest taka decyzja, taki moment, w którym chyba w każdym związku przyjdzie nam się z taką decyzją zmierzyć. Ta wiara w niemożliwe kiedyś stała się dla mnie taka bardzo wyrazista i plastyczna, kiedy słyszałem takie świadectwo biskupa Rysia, który opowiadał takie swoje refleksje po bierzmowaniach, jako biskup udziela jej wielu, i mówił tak: dzisiejsza młodzież, która przystępuje do sakramentu bierzmowania, jest o niebo lepiej przygotowana, niż było ich pokolenie. Są małe grupki, specjalne króciutkie rekolekcje, jakieś celebracje z rodzicami, konspekty, materiały. Nie ma co porównywać. Dzisiejszy poziom przygotowania do bierzmowania jest o niebo lepszy, niż jeszcze 15-20 lat temu. Ale jednocześnie, mówi ten biskup Ryś, który odwiedza bierzmowanie za bierzmowaniem, już się właściwie nie spotyka, żeby młodzież przy okazji bierzmowania obiecywała, że do końca 18 roku życia będzie trwała w abstynencji od alkoholu czy tytoniu. I kiedy biskup pyta duszpasterzy, którzy przygotowują młodzież, dlaczego nie ma takich kartek, takich zobowiązań, no to ci duszpasterzy mówią, no bo to jest niemożliwe. Dzisiaj jest tak wielka presja na młodego człowieka, nałożona ze strony niewierzącego środowiska, że on doskonale wie, że 2 tygodnie po bierzmowaniu będzie wycieczka klasowa i na tej wycieczce klasowej większość będzie sięgała po alkohol i on wie, że nie ma szans. On by nawet chciał, to mu się jakoś tam może nawet podoba, ale presja jest zbyt duża. No i on nie będzie obiecywał czegoś, co jest niemożliwe. Logiczne? Po co obiecywać gruszki na wierzbie? No jakoś tam logiczne. Po co obiecywać niemożliwe? Tylko popatrzcie, to jest takie zredukowanie wiary do tego, co możliwe. Że jeśli całe moje chrześcijaństwo i całe moje życie będzie robieniem tylko rzeczy możliwych, no to właściwie po co mi Pan Bóg? Jak coś jest możliwe, to ja sobie ogarnę sam. Nie? My jako chrześcijanie mamy Pana Boga, który zaprasza nas, byśmy wchodzili w świat rzeczy niemożliwych. Tak jak ten święty Józef. Gdyby święty Józef robił w życiu tylko to, co możliwe, no to wiele by się nie wydarzyło. I w związku to są czasem decyzje bardzo konkretne i bardzo trudne. Bo dla kogoś czymś niemożliwym może być właśnie wytrwanie w czystości do ślubu, czy nie mieszkanie razem, no bo dzisiaj prawie nikt tak nie robi i to się wydaje niemożliwe. A może to być taka wiadomość, że dzieciątko, które się nam urodziło, jest niepełnosprawne i to mi się wydaje niemożliwe do sprostania, przyjęcia, do stawienia temu czołu. A może decyzja o tym, że właśnie nie będziemy mogli mieć dzieci. Dzisiaj, kiedy sobie o tym myślę, będąc w związku, wydaje mi się to niemożliwe, ponad moje siły. A może decyzja o tym, żeby przebaczyć po zdradzie, gdy druga osoba zdradzi, niemożliwe. Różne rzeczy może mamy położone na półce z napisem niemożliwe. Powiedziałem o takich rzeczach trudnych, bardzo trudnych, ale to mogą być też rzeczy takie bardzo pozytywne. Może już jesteśmy w związku jakiś dłuższy czas i na początku mieliśmy jakieś takie marzenia, pragnienia o zbudowaniu jakiejś cnoty, jakiegoś dobra. No ale po paru latach mówimy, chciałem, że nie, no niemożliwe. Nie z nim, nie z nią. Znaczy on cudowny jest, ale no pewne marzenia są na półce niemożliwe. No właśnie Józef z Maryją uczą, że kiedy zapraszamy Pana Boga do naszej rzeczywistości, to On naprawdę może wprowadzić nas również w takie sytuacje, które po ludzku są niemożliwe i możemy spróbować jakoś im sprostać, że jesteśmy do tego zaproszeni. Co więcej, jesteśmy też zaproszeni i możemy być pewni, że w naszym życiu pojawią się sytuacje niespodziewane, takie, w którym nie były w żadnym scenariuszu na nasze życie w związku. Najczęściej, gdy myśli się o Maryi i Józefie jako parze, to się myśli w kontekście świąt Bożego Narodzenia i najczęściej się dopowiada do tej pary wesołych, spokojnych świąt. No nie, no bo najczęściej wtedy o nich myślimy. Najmniej spokojne święta na świecie to miała Maryja z Józefem. Najpierw ta wycieczka na spis ludności w czasie rozwiązania, potem zamknięta gospoda, potem narodziny w grocie, potem ci żołnierze Heroda szukający tych chłopców do lat dwóch, potem ucieczka do Egiptu. Jaki spokój? Tam się świat przewracał do góry nogami. Wszystko było inaczej niż oni sobie mogli wyobrażać, spodziewać się. W życiu duchowym raz po raz będą takie sytuacje niespodziewane, trudne. I właśnie Pan Bóg na podstawie Maryi i Józefa uczy nas, jeśli będziesz miał mnie, to będziesz zaproszony do decyzji, by w to wchodzić. Papież Franciszek, komentując życie świętego Józefa w takim liście Patris Corde, napisał takie zdanie. Życie duchowe to nie jest droga, która wyjaśnia, ale droga, która akceptuje. Życie duchowe to nie jest droga, która wyjaśnia, ale droga, która akceptuje. Ja pewnych rzeczy nigdy nie zrozumiem do końca, nie wyjaśnię sobie od A do Z, ale z pomocą Pana Boga mogę zaakceptować, przyjąć, wejść w pewne sytuacje, które będą zupełnie nie do przewidzenia, które jakoś pokrzyżują mi plany. Popatrzcie, jakie to jest ładne w języku polskim. Mówimy, że coś nam pokrzyżowało plany. Tam jest słowo krzyż. Gdzie jest Jezus i krzyż, tam jest zbawienie, tam jest szansa na jakąś nową łaskę. Po pierwsze, Maryja i Józef uczą nas podejmowania rzeczy niemożliwych i przyjmowania rzeczy nieoczywistych, niespodziewanych.
Niektórzy żartują, że to był idealny związek, dlatego że Maryja miała chłopa i nigdy nie wyszła z siebie, bo nigdy nie zgrzeszyła. Że jej właśnie idealność tego związku polegała na tym, że tam nie było żadnej kłótni, żadnego niezrozumienia. Nie wiemy, czy nie było nigdy nieporozumienia. Wiemy, że nie popełniła grzechu, ale czy nie było jakiejś granicy napięć? Tak naprawdę prawie nic nie wiemy o ich związku. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę, że zasadniczo, jak poznajemy Maryję i Józefa, to poznajemy ich jako mamę i tatę, matkę i opiekuna. Bardzo, a wręcz powiedziałbym, nic nie ma o nich jako o małżeństwie, o tym, jak oni przeżywają tę swoją relację, albo bardzo mało tych momentów, które by jakoś nam odsłaniały, co się dzieje między nimi w tej relacji. Do tego stopnia, że apokryfy próbowały jakoś dopowiedzieć pewne rzeczy. Chociażby stąd mamy dwie tradycje dzisiaj. Jedna tradycja mówi o tym, że to było dwoje młodych ludzi zakochanych w sobie, ale druga tradycja mówi, że ta 14-letnia Miriam tak naprawdę znalazła opiekuna w postaci już starszego wdowca, który ją przyjął i tak naprawdę dał jej utrzymanie, się o nią zatroszczył. No i nie wiemy, jak było do końca, jak ta relacja wyglądała. Więc wydaje mi się, że w odkrywaniu tego, jakim byli związkiem, trzeba też patrzeć na nich indywidualnie i z pewnych indywidualnych cech trochę spróbować zbudować, jak to mogło przekładać się na ich relacje. Jedna z takich rzeczy, która mnie zawsze w Maryi zachwyca, ale w Józefie również, bo on też jest tak przedstawiony, to że to są ludzie, którzy naprawdę przeżywają swoje życie bardzo racjonalnie. Może się to wydawać, przed chwilą mówiliśmy, że byli gotowi robić rzeczy niemożliwe, a to raczej nie jest cecha racjonalności. Nie, bardzo racjonalnie. Oni nie wchodzili w te rzeczy na ślepo. Oni przeżywali swoje życie ciągle refleksjonując o nim, ciągle zastanawiając się. Wbrew takiemu obrazowi Maryi, który mamy, że ona była tylko taką, wiecie, potakującą, tak, niech mi się stanie, według woli, niech się stanie, tak. Nie, Maryja nie jest taką, która od razu mówi, niech się stanie. Ona najpierw z tym aniołem bardzo odważnie rozmawia, zanim powie, niech się stanie. I to rozmawia nie tylko przyjmując wiadomości, ale też stawiając pytania. Bardzo konkretne pytania, racjonalne pytania. Mówi temu aniołowi, okej, mam być mamą, ale w jaki sposób? Jak się to stanie? Nie da się zostać mamą bez mężczyzny. Ona mówi, ja jeszcze nie znam męża. W tym słowie znać nie chodzi o to, że jeszcze nie wiem, kim jest Józek, tylko ja jeszcze nigdy z nim nie współżyłam. Co, mam z nim współżyć? Wtedy będę mamą? Stawia bardzo konkretne, racjonalne pytanie. Zanim powie tak. W ogóle można na tą scenę popatrzeć od strony takiego rozeznawania duchowego. Nie wiem, jak sobie wyobrażacie to, ale zazwyczaj mamy takie obrazowe przedstawienie, że ta Maryja tam krząta się po domu, czymś się zajmuje, no i nagle wielka światłość w tym pomieszczeniu, pojawia się nagle ta skrzydlata postać, anioł Gabriel, i zaczyna z nią rozmawiać. Ale spróbujcie o tym pomyśleć w perspektywie takiej duchowej, czyli bez obrazu. Maryja po prostu prowadzi wewnętrzny dialog. Rozmawia z Bogiem, który mieszka w jej sercu. I słyszy wewnętrznie poruszenie, pewne słowa, które nawet ją zmieszały. Jesteś pełna łaski. Ona mówi, przecież nie można tego sobie myśleć. Nie wiem, czy znacie to, że kiedyś sobie tak po prostu o sobie pomyśleliście lepiej, niż by wypadało, nie? I mówicie, nie, bez przesady. Maryja jest zmieszana samą sobą, tym, co się w niej rodzi, co myśli. Ale potem słyszy bardzo odważne zaproszenie. Zostaniesz matką. Ona mówi, ale jak? Przecież nie mogę zostać matką. Ja jeszcze z nim nie współżyłam. Co, mam z nim współżyć? Czy powinniśmy to zrobić? I dopiero w tym rozeznaniu, w tych pytaniach, które stawia, w tej refleksji, otwiera się na niemożliwość i zaufanie. A potem Maryja znowu ma podobną sytuację, kiedy rodzi się mały Jezus właśnie w tym Betlejem. Ona znowu musi stanąć przed decyzją rozeznania tego wszystkiego, co się dzieje. Ewangelia mówi, że ona wtedy zachowywała wszystkie te słowa w sercu i rozważała je. Tam są takie dwa greckie słowa, jeden synterein, które znaczy zachowywać, strzec, pilnować. To znaczy ona z jednej strony to wszystko, co się dzieje, czyli słowa pasterzy, słowa aniołów, słowa Boga, które do niej powiedział, te wydarzenia, które obserwuje, ona to wszystko najpierw strzegła, żeby tego nie stracić, żeby to zapamiętać. Wiedziała, że to jest coś cennego. A pamięć jest bardzo ulotna. Ale potem było drugi czasownik, symbalein, który znaczy łączyć dwa elementy w całość. Ona to wszystko próbuje sobie poukładać. To jest normalny proces rozeznania. Zastanawiam się, co powiedziała ta osoba, co powiedziała ta osoba, co się wydarzyło i składam to do kupy. I potem widzę, mogę podejmować jakieś decyzje, bo mi się to układa w logiczną, spójną całość. Pan Bóg powiedział, że się to stanie, stało się, okej. Aniołowie mówią, to dzieje się to, dzieje się to. Ta niemożliwość zaczyna u niej być bardzo spójna, poukładana. Zobaczcie też Józefa, który też jest nam przedstawiony jako ktoś, kto ma swoje plany, kto ma jakieś przemyśle, jakąś decyzję, które chce podjąć, ale nie robi tego gwałtownie, natychmiast. Ale jest osobą, która pozwala sobie na przykład na to, żeby położyć się spać, zanim podjął decyzję. Bo trzeba się przespać z problemem. A że w czasie tego snu nagle się wydarza tyle, że mu się kompletnie zmienia opcja, to pokazuje tylko, że pochopne decyzje od razu podjęte nie zawsze są najlepsze. Nie zawsze pierwsza decyzja jest najlepsza. Trzeba dać sobie czas. I mówię o tym wszystkim z tego powodu, że chyba jedna z najważniejszych rzeczy dla budowania relacji to jest gotowość na to, żeby nieustannie rozeznawać i szukać Bożej woli. Nieustannie. To nie jest tylko tak, że masz rozeznać swoje powołanie. Okej, mam być księdzem, mam być siostrą zakonną, mam być małżonkiem. Koniec rozeznania w życiu. Nie, nieustannie rozeznawać, to znaczy życie ciągle będzie was stawiało przed sytuacjami, w których trzeba podejmować decyzje, które będą przemyślane, które będą przegadane z Bogiem, ale też wewnętrznie przemyślane, skonfrontowane z rzeczywistością. Na etapie budowania związku decyzja, czy przekraczamy tę granicę, czy nie, czy mogę go zaprosić do swojego mieszkania, czy będzie to nieroztropne, bo nie wiemy, jak się to skończy. Czy mam być z tą osobą, czy jednak nie, bo wątpliwości są silniejsze. A potem w małżeństwie, czy mamy mieszkać u rodziców, czy lepiej się wyprowadzić i wziąć kredyt. Jak długi kredyt, czy stać nas na to. Mam już wracać do pracy, czy zostać z dziećmi. Możemy się zdecydować na drugie dziecko, czy nie. To są super ważne decyzje, które nieustannie trzeba rozeznawać. Szukając tym woli Bożej, pytać: Panie Boże, czego dla mnie chcesz? Ale to pytanie nie oznacza tylko się modlić. To pytanie oznacza też myśleć, stawiać pytania, łączyć ze sobą to, co słyszę od Pana Boga, to, co słyszę od innych ludzi, to, co słyszę od współmałżonka, to, do czego samemu dochodzę. Na takiej drodze się to dokonuje. Opowiem wam na koniec taki przykład, właśnie mówiący o takiej konieczności rozeznawania. Miałem okazję rozmawiać niedawno z dwoma księżmi, starszymi księżmi. I w ciągu 3 minut rozmowy najpierw się skarżyli, że są już nikomu do niczego niepotrzebni, bo proboszcz im zabronił spowiadać. Już nie wolno im spowiadać. I tak się robi ze starszymi księżmi, do niczego już nie są. Po czym po tych 3 minutach mówią, a że to jak siedziałem w tym konfesjonale, to mnie to tak denerwowało, ja w ogóle tych ludzi nie słyszałem, no normalnie się nie dało tego wytrzymać, bo nic ich nie słychać, co oni tam gadają. Nie, jakby żaden z nich nie był w stanie połączyć tych dwóch rzeczy i zrozumieć, skoro nie słyszę, to nie mogę spowiadać. Nikt mnie nie skrzywdził, zabraniając mi spowiadać. Skoro nie słyszę, to Pan Bóg nie chce, żebym już spowiadał. Ja jestem nie po to, żeby spowiadać, tylko jestem po to, żeby pełnić wolę Pana Boga. Gdyby Pan Bóg chciał, żebym spowiadał, to jak nie słyszę, to nie słyszę, ale wchodzę do konfesjonału i wszystko doskonale słyszę. Ale tak nie było. Rozpoznaję wolę Bożą, szukam Go w każdej sytuacji. Niekoniecznie. Pan Bóg chce ode mnie tego, co się wydaje pierwsze i oczywiste. Być księdzem to znaczy spowiadać. Nie. Jest taki moment, w którym być księdzem znaczy nie spowiadać. Może po prostu siedzieć i się modlić. Odmawiać różaniec rano, wieczór, we dnie, w nocy. Może tego Pan Bóg ode mnie chce. Szukać nieustannie Bożej woli. To druga rzecz.
Wydaje się, że tym księżom zabrakło takiej wolności, że mieli jakąś bardzo konkretną wizję swojego kapłaństwa. No właśnie, ale jakoś tak się jej kurczowo trzymali. I trzecią rzeczą, o której chciałbym opowiedzieć, to jest właśnie wolność. Ona niesamowicie charakteryzuje i Marię, i Józefa, i ich wspólną relację. Jest kilka takich momentów w Ewangelii, gdzie widzimy, że Maryja z Józefem robią coś razem. Posłuchajcie o jednym z nich. Czytamy w Ewangelii, że gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do świątyni, aby go przedstawić Panu. Widzimy wspólną aktywność Maryi i Józefa. I chyba najważniejsze w tym krótkim zdaniu jest słowo przedstawić. My bardzo chętnie za to słowo wstawilibyśmy słowo ofiarować. Ofiarować Panu. No przecież tak się nawet modlimy na różańcu. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. A tutaj to słowo przedstawić jest lepsze, jest dobre, bo ofiarować tak naprawdę można siebie samego. Ofiarować można coś, co się ma, co jest moją własnością. A Jezus nie był ich. Oni, jeśli cokolwiek ofiarowali, to dwa gołąbki. Ofiarować można coś, co się ma. Nie mogę dać nikomu tutaj ofiarować tego mikrofonu, bo on jest własnością kolegiaty, nie moim. Dlaczego o tym mówię? Bo jeśli właśnie zrozumiemy, że Jezus nie jest moją własnością, dziecko nie jest moją własnością, drugi człowiek nie jest moją własnością, to otwiera mnie na niezwykłą wolność. Znowu może przykład z biskupa Rysia, on jest dobry do takich przykładów. Pamiętam, był drugi rok seminarium, on był wtedy rektorem i była konferencja dla rodziców. My na tą konferencję zakradliśmy się na chór i słuchaliśmy, trochę nielegalnie, no bo konferencja dla rodziców, ale jego zawsze dobrze się słuchało, więc mieliśmy taką ochotę. I on wtedy na tej konferencji mówił rodzicom tak: drodzy rodzice, za kilka lat, jeśli wasi synowie dojdą do święceń, to będzie taki moment w katedrze, że ksiądz kardynał, jak to jest co roku, powie: drodzy rodzice, dziękuję, że ofiarowaliście swoich synów do kapłaństwa. To wy się wtedy uśmiechnijcie, ale swoje sobie myślcie. No bo nie wy ich ofiarowaliście. Ja się sam ofiarowałem, Krzysiek się sam ofiarował. Rodzice ofiarowali na przykład taką tęsknotę, że mogą mieć wnuki. Już nie mogą, no nie? Ale do kapłaństwa ja ofiarowałem, czy Krzysiek się samemu. Sam się człowiek może dać. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką wolność w sobie, bardzo konkretnie później w następnych etapach waszego życia do dzieci, żeby dzieciom pozwolić wybrać studia, a nie te studia, które mama czy tata chce, żeby pozwolić wybrać chłopaka bez naprawdę wtrącania się w to budowanie relacji, żeby potem pozwolić mu wychowywać dzieci swoją metodą i na swój sposób, podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Oczywiście to ważne, ale naprawdę uszanować metodę, sposoby dziecka. Ale też teraz już dać wolność chłopakowi, dać wolność dziewczynie, taką właściwą, potrzebną, taką też wolność, która czasem może oznaczać, że ktoś odejdzie, bo jest wolny. Wolność jest niesamowitą cechą, która, wiecie, ostatecznie bardzo uwalnia. No bo jeśli kogokolwiek już jest moje dziecko, lub mój chłopak, lub dziewczyna, to nie mój, ale Pana Boga. Pana Boga. No więc konsekwentnie ja się na przykład mogę modlić: Panie Boże, masz tu moje dziecko, to się zajmij nim, to jest właśnie Twoje dziecko, zajmuj się bardziej. Zajmuj się bardziej moim chłopakiem. Amen. Krzysztof Pałys, taki dominikanin, opowiadał kiedyś, że jak był takim małym chłopakiem czy dorastającym nastolatkiem, to był wybitnie trudny. I rodzice się silili na jakieś sensowne wychowanie, stawali na głowie, robili co mogli, ale on był poza zasięgiem. Był zbuntowany we wszystkich wymiarach i opowiada, że czasem jego matka w takich aktach desperacji brała wodę święconą i go kropidłem kropiła. On się śmiał, a ona mówiła wtedy: Panie Boże, to jest Twoje dziecko, zajmij się nim. No i się zajął. Jest dzisiaj niezwykle inspirującym zakonnikiem, fantastycznym człowiekiem, bardzo Bożym. Pan Bóg się zajął, no nie? To daje taką świadomość: nie, no naprawdę, nie muszę wszystkiego. Ja, jak nie mam wpływu, bo nie mam wpływu na wszystkie przestrzenie życia mojego chłopaka, dziewczyny, dziecka, to jest Pan Bóg, który ma wpływ, który będzie działał, który jest skuteczniejszy, bardzo uwalniający. To jest też taka wolność od wizji na kogoś, wizji na kogoś życie. Też taka wolność od wizji, w której na przykład mąż może powiedzieć do żony: droga żono, czy jeśli któregoś dnia zacznę romansować z koleżanką albo będę szedł krok za krokiem w alkoholizm, to czy ty o mnie powalczysz, ocalisz mnie? Taka wolność, w której żona może powiedzieć do męża: drogi mężu, jeśli któregoś dnia coś mi się stanie, rozsypię się emocjonalnie, stracę poczucie własnego piękna i wartości, będę po prostu rozsypana, pomożesz mi, ocalisz mnie? To wiecie, to jest innymi słowy takie pytanie, kochanie, czy jak cię zawiodę? Zawiodę twoją wizję na mój temat, bo na pewno zawiedziesz. Wszyscy zawodzimy, tylko w mniejszych albo w większych sprawach. Czy jak cię zawiodę, to mnie ocalisz? I właśnie jak ktoś ma taką relację, w której druga strona powie, jeśli zawiedziesz moją wizję, to ocalę, to wkroczę, to będę ratował. Nie bój się, będę ratował. No to jesteśmy wielkimi szczęściarzami w relacjach. Kiedyś słyszałem, że w wojskowych jednostkach specjalnych, w takich komandosach, na pierwszych zajęciach, jak się formuje nowa grupa, to podstawowe zadanie jest na pierwszym spotkaniu znaleźć sobie drugą osobę, z którą przez pierwsze kilka zajęć będę tak budował relacje, że kiedy na polu bitwy będzie coś niebezpiecznego, jakaś kula pójdzie, to on, ta druga osoba, z którą zbudowałem relację, ruszy za mną i mnie wyciągnie z tego pola bitwy. W ciemno, bo mamy zbudowaną relację. I dopiero jak każdy komandos umie powiedzieć, kto jest jego drugim komandosem, może formować się dalej, szkolić się dalej w tych jednostkach. Trochę by o to szło, by mieć w małżeństwie, by mieć w relacjach takiego komandosa, który pójdzie w ciemno i jak trafi mnie jakaś kulka, a na pewno trafi, to on mnie po prostu wyciągnie. Jak zawiodę jego wizję, to on i tak będzie za mną, bo ma taką wolność, wolność również od wizji. To, co jest, wydaje mi się, niesamowicie charakterystyczną cechą Maryi i Józefa, to wolność od ludzi, która ludzi nie uzależnia od siebie.
I ostatnia, czwarta taka cecha, którą jakoś wyciągnęliśmy z tej relacji, ona będzie związana chyba bardziej z Józefem, w sensie u Józefa to niesamowicie widać. W pierwszej części Jacek trochę naściemniał. To nie jest tak, że ona była panną z dzieckiem i byli bez ślubu. Oni byli już po ślubie, tylko pierwszej części. W prawie żydowskim jest tak, że już było tak, że były dwa etapy zawierania małżeństwa. Pierwszy etap był związany ze spisaniem kontraktu. To wygląda trochę słabo z naszej perspektywy, bo to trochę wyglądało jak kupienie sobie żony, ponieważ facet musiał przyjść do ojca, wyłożyć konkretne pieniądze, zapłacić za swoją żonę, podpisali jej kontrakt, no i ona była jego. Tak to trochę wyglądało, ale jeszcze nie mieszkali ze sobą. Jeszcze mieli 12 miesięcy czasu na to, żeby przeprowadziła się kobieta do mężczyzny, ale to było też 12 miesięcy, które mogły bez jakichś wielkich konsekwencji skończyć się tym, że on ją mógł oddalić. Mogli się rozejść. Pewnie sąsiedzi trochę by na ten temat pogadali, ale nie było jakichś wielkich prawnych konsekwencji w związku z tym. I w tej sytuacji no, wiemy, co się dzieje. Józef nagle dowiaduje się, że Maryja jest w stanie błogosławionym. Jeden z apokryfów z VI wieku, pseudoewangelia Mateusza, mówi, że dla Józefa to było tyle wielkie zaskoczenie, nie tylko to, że ona jest w ciąży, ale jeszcze kontekst był taki, że on na 9 miesięcy wyjechał do pracy do Kafarnaum jako cieśla, no i po 9 miesiącach wraca i absolutnie wiedział, że to nie może być jego dziecko. Nie ma z tym nic wspólnego. Na 100%. Ona też za bardzo mu o tym nie miała jak powiedzieć. Nie? On przyjeżdża i widzi już, wiecie, konkretnie, to znaczy pierwszy widok Maryi to jest taki, ona ma dziecko 9 miesiąc. Nie? To nie jest tak, że ona któregoś wieczoru delikatnie mówi, wiesz, Józiu, jest taki temat, no, by dość trudno pogadać o tym. Mówią, bo jak kawę na ławę ma tę sprawę. Nie? Potem ona mu mówi, wiesz, no, on Duch Święty, nie? Józef, nie pomagasz, żeby kim jest Duch Święty, nie? Który chłop w Nazarecie ma taką ksywę? Nie? Jak inaczej, nie, tę rozmowę w ogóle prowadzić? I co pierwszy się uruchamia w Józefie? My słyszymy w Ewangelii, że postanowił ją wtedy potajemnie oddalić. I mówimy sobie, no nie, no jak on mógł się tak zachować? Jak on mógł ją oddalić? Ale w tym naprawdę kryje się niesamowite serce Józefa. On postanowił ją potajemnie oddalić. To znaczy, po pierwsze, miał pełne prawo ją oddalić niepotajemnie. Miał pełne prawo zrobić z tego publiczny skandal, ale skandal byłby dla niej, nie dla niego. Jemu wszyscy w Nazarecie by współczuli, że miał taką kobietę. On miał prawo w synagodze jej wręczyć list rozwodowy. i ją całkowicie przekreślić i skompromitować, zrobić z niej cudzołożnicę, wyprzeć się jakiegokolwiek kontaktu z nią. Więc pierwsze, co postanowił zrobić, to nie zaszkodzić jej, nie przekreślić jej dobrego imienia, zrobić to najbardziej skryty sposób, w jaki tylko się da. Po drugie, jeśli by zrobił to publicznie, to miał prawo domagać się, żeby jej miano, które wniosła w ten związek, przeszło na jego korzyść i ojciec Maryi powinien oddać pieniądze, które Józef przyniósł w czasie kontraktu. Robiąc to potajemnie, mówi: nie chodzi mi o pieniądze, nie chcę z tego żadnych pieniędzy. W Józefie się uruchomiło takie myślenie, jak to mogę zrobić, żeby było dla niej najlepiej. On nie mógł sam wymyślić, to Bóg dał to dziecko. Potrzebował do tego rozeznania i snu. Natomiast to, co mógł zrobić jako człowiek, to być w tej decyzji jakoś kierującym się taką zasadą, jak to mogę zrobić najlepiej dla niej. Jemu chodziło cały czas o dobro Maryi. I to jest taka przepiękna cecha. Myśleć w relacji, myśleć w związku nieustannie o tym, żeby się działo dobro osoby, którą kocham. To jest oczywiście w wypadku Maryi i Józefa ekstremalny przykład, ale tu chodzi o dużo, dużo, dużo prostsze sytuacje. O to, żeby naprawdę nieustannie zastanawiać się, jak rano się obudzę, co mogę zrobić, żeby osobie, którą kocham, było dzisiaj lepiej. To jest też kwestia takiego uczenia się, czym okaże dobroć, bo nie zawsze to jest ten sam sposób, ta sama metoda. Bo raz okaże dobroć przez to, że przytulę, ale innym razem okaże dobroć przez to, że zamilknę i nic nie powiem. Czasami doprowadzę tę osobę do jakiejś prawdy, a czasami odpuszczę i powiem, no przecież nie musi być moje postawione na moim zdaniu, bo żadnego dobra z tego nie ma, że ja dopnę swego. Uczę się tego, jak drugiej osobie dać maksymalne dobro. Kiedyś na mojej pierwszej parafii przyszła do mnie para. Tak naprawdę ta dziewczyna przyprowadziła tego chłopaka. I okazało się, że ona przyprowadziła go po to, żebym ja go przekonał, że nie powinien z nią być, że powinien ją zostawić. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni już byli narzeczeństwem i zdiagnozowano u tej dziewczyny stwardnienie rozsiane. I ona uważała, że chłopak powinien ją zostawić, no bo nie może marnować swojego życia na nią. Że jeszcze jest taki etap, w której po prostu ma całe życie przed sobą. Jeszcze nie są związani małżeństwem. Może ją zostawić i zbudować sobie szczęśliwe życie, a nie mieć taką wizję, że do końca życia będzie się musiał nią opiekować. I w tej rozmowie, ja nigdy tego nie zapomnę, ona w pewnym momencie w takich łzach, no widać było, jak bardzo go kocha, jak on ją bardzo kocha. I ona w tych łzach mówi: czy ty nie rozumiesz, że będziesz musiał wszystko dla mnie dać? On mówi takim stoickim spokojem: rozumiem, na tym polega małżeństwo. Chcę ci dać wszystko. Na tym polega małżeństwo. Chcę ci dać wszystko. Chodzi o twoje dobro. Tym bardziej mnie potrzebujesz. To jak cię mogę zostawić? To jest przepiękna cecha w Józefie i Maryi. Szukać dobra drugiej osoby. Więc w tym sensie, niewiele wiedząc o ich miłości, myślę, że można naprawdę dużo się nauczyć o tym, jak budować idealny związek.